murach tej dostojnej katedry u stóp Pani łaskawej Kieleckiej pozdrawiam Was, drodzy pielgrzymi, bracia i siostry na szlaku 37. Kieleckiej, pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Wraz z Wami pozdrawiam obecnych kapłanów, naszego księdza biskupa Andrzeja, który pojutrze będzie się modlił razem z Wami na pielgrzymiej drodze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tworzą razem z nami tę eucharystyczną wspólnotę. Jednak tym, co jest najważniejsze i najdroższe w tej wiekowej świątyni, to eucharystyczna obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Możemy zauważyć, że kaplica Najświętszego Sakramentu znajduje się po mojej prawej stronie. I ta kaplica nie jest nawet posoborową nowością, ale jest kaplicą już od lat przedwojennych. Nie kto inny, ale Jezus, Syn Boży, nasz Pan i Odkupiciel, jest celem naszego głębszego poznania dzięki łasce wiary zadanej nam na Chrzcie Świętym. Na życiowej drodze do świętości wszyscy zostaliśmy wyposażeni w tak wiele środków do zbawienia we wszystkich sytuacjach życiowych. W każdym stanie są powołane osoby przez Pana, które na właściwej sobie drodze mają odpowiedzieć na to powołanie, aby zmierzać do świętości, o której mówi Ojciec Święty Franciszek, że jest twarzą Kościoła. A miarą tej doskonałości jest doskonałość Ojca, jak uczył Pan Jezus. I wy bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Na tej drodze powołania każdy musi wydobyć z siebie to, co ma najlepsze i najpiękniejsze. Bo tak wiele skarbów, wciąż nieodkrytych, tych pereł i diamentów, szmaragdów i agatów Bóg umieścił w ludzkim sercu. Bo ostatecznie człowiek musi być piękniejszy niż ten, który jawi się tylko naszym zmysłom, bo przecież został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nie ma powodu, moi drodzy, aby marnować siły na jakiekolwiek udawanie życiowe i naśladowanie czegoś lub kogoś, co nie było dla nas pomyślane. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być niepowtarzalnymi świadkami, bowiem dla każdego z nas istnieje jego osobista, ewangeliczna forma świadectwa wiary, jak uczy Ojciec Święty Franciszek. Osobista to znaczy się taka, jaką mi Bóg ofiaruje, kiedy słucham Jego słowa i przyjmuję Jego zbawczą łaskę, kiedy pozwalam kształtować w sobie Jego Boży obraz i Jego podobieństwo. Piękna myśl z pierwszego czytania z księgi proroka Jeremiasza uczy nas, że nawet jeśli człowiek jest na przysłowiowej pustyni życia wewnętrznie ubogi, tak jak kiedyś w historii Izrael, który tak wiele wątpił, gdy człowiek jest grzeszny i zraniony, to Bóg wciąż go kocha i wskazuje mu przysłowiowe miejsce odpoczynku. I więcej, odnowi go darem swojej łaskawości, niejako odbuduje według Bożego planu i uczyni jego życie owocnym, radosnym i pełnym wesel. Myśl proroka uzupełnia przesłanie śpiewu międzylekcyjnego zbudowanego na tekście właśnie proroka Jeremiasza. Bóg, odwieczny przyjaciel człowieka, nie męczy się jego obroną i wsparciem. On uwalnia i wybawia go z ręki prześladowców, a smutek i przygnębienie przemienia w radość. Obrazem tej przemiany są radosne i pełne wesela zachowania dziewcząt i chłopców. Nasze ludzkie życie wpisuje się w podobny pejzaż doświadczeń, gdzie mieszają się emocje, łzy i radość, nadzieja, cierpienie i rozpacz. W takich chwilach doświadczeń człowiek niemal rozpaczliwie szuka pomocy i zrozumienia, nadziei i wsparcia. Pełna ufności kobieta kananejska nie szukała daleko. Pokornie przyszła do Jezusa i u Niego zdecydowanie szukała pomocy, co wybrzmiało jej wołanie: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest nękana przez złego ducha. Jej zaufania pokładanego w Jezusie nie zburzyła w niej ani niechęć apostołów wobec jej osoby, ani też znaczące i poniekąd niezrozumiałe milczenie mistrza z Nazaretu. Jakaż to próba wiary i walki ze sobą, aby nie zwątpić. Wreszcie usłyszała to, czego tak gorąco pragnęła swoim kochającym, matczynym sercem. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Moi drodzy, dziś pewnie po takim cudzie bilibyśmy brawa Jezusowi. On jednak tego nie oczekuje, ale chce być przede wszystkim obecny w naszym sercu, a tym samym w całym naszym życiu wiary. Do tej obecności wybrał jakże niewiarygodnie prosty sposób, jakim jest Eucharystia w postaciach chleba i wina. Na pierwszą wieczerzę pańską, na ten niezwykły bankiet w czwartek przed swoją męką, Jezus zaprosił apostołów i kazał im sprawować Eucharystię, czyniąc ich szafarzami tej wielkiej tajemnicy wiary. Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej ostatniej życiowej encyklice poświęconej Eucharystii przypomina nam, że ofiara eucharystyczna jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające ciało daje życie ludziom. Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w sakramencie ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swojej miłości. Moi drodzy, już niejednokrotnie z tego miejsca i w wielu innych miejscach diecezji wybrzmiało z moich ust to powiedzenie, że my w Kościele Kieleckim w Polsce mamy pięciogwiazdkowy luksus eucharystyczny. Ten Pan Jezus jest w zasięgu naszych rąk jako najświętszy sakrament, jako niedzielna Eucharystia, o której przypominał Jan Paweł w liście Dies Domini o świętowaniu Dnia Pańskiego, że to jest serce, bijące serce chrześcijańskiego tygodnia. I prosta rzecz, o czym mówię często do bierzmowanych. Każdy kryzys wiary w życiu młodzieńczym i dorosłym, a może nawet i w życiu kapłańskim, zaczyna się od braku szacunku do Eucharystii, od zaniedbania Eucharystii. Moi drodzy, Obecność Jezusa Eucharystycznego czyni Kościół żywą wspólnotą wiary, ponieważ Eucharystia buduje Kościół, a Kościół żyje z Eucharystii, jak uczył święty papież z Krakowa. W niej Kościół czerpie misyjną dynamikę i siłę do apostolskich zadań. Tak rozumieli swoje zjednoczenie z Chrystusem święci Kościoła. Tak rozumieją je dojrzali chrześcijanie, którzy niemal codziennie przystępują do Komunii Świętej. Dla tej prawdy przed Najświętszym Sakramentem trwają siostry kontemplacyjne w naszych klasztorach. Dla tej prawdy w naszych świątyniach i kaplicach modlą się wierni podczas całodniowej Eucharystii, tak jak to dzieje się również w tej dostojnej katedrze. Tak też, jak możemy doświadczyć, postępują pielgrzymi na drodze tej wędrówki. Zauważmy, drodzy bracia i siostry, że podczas każdej mszy świętej kapłan intonuje aklamację. Oto wielka tajemnica wiary. Prośmy więc o łaskę głębokiej wiary, aby tę tajemnicę nie tylko zrozumieć, ale by nią żyć na każdy dzień.